Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Witam Pana redaktora, witam radiosłuchacze Radia Białystok.
Po raz kolejny Podlaski Klub Biznesu zabiera głos w sprawie lotniska na Krywlanach i w piśmie do prezydenta miasta pada mocne zdanie. Pozwoli Pan, że je zacytuję.
Proszę.
Nieistnienie Białegostoku na lotniczej mapie Polski nie tylko hamuje rozwój regionu, ale wręcz ośmiesza wobec kontrahentów z kraju i z zagranicy pragnących prowadzić wspólne interesy. To jak to jest, panie prezesie? Śmieją się z nas w Polsce i na świecie?
Tekst tego pisma być może jest przerysowany trochę, ale prawda jest taka, że jesteśmy jedynym województwem w Polsce, który nie ma dostępności do lotniska komunikacyjnego. Może jeszcze Opolskie, ale województwo opolskie i miasto Opole ma dostęp w ciągu niecałej godziny do lotniska we Wrocławiu oraz lotniska w Katowicach. Więc mówiąc wprost, tak, zdarzają się sytuacje, że kontrahenci uśmiechają się pod nosem, kiedy słyszą, że miasto 300-tysięczne nie ma lotniska.
Czy z pańskiego doświadczenia, czy też kolegów z klubu biznesu można powiedzieć, że były takie rozmowy, były negocjacje, które utknęły w martwym punkcie albo zostały zakończone przez ten czynnik?
To nie jest tak, że przedsiębiorcy z Białegostoku czy z regionu odpowiedzialni są za ściąganie dużych inwestycji krajowych czy międzynarodowych. Te zadania raczej dotyczą władz miasta i regionu, ale ogólnie wiadomo, że wybór lokalizacji pod duże inwestycje, pod duże fabryki, pod duże zakłady pracy typu centra logistyczne, czy call center, czy obsługa outsourcingowa polega na tym, że miejsca się wybiera, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, infrastrukturalne, a jeśli chodzi o infrastrukturę, niezbędne są wszystkie trzy kategorie połączeń: drogowe, kolejowe i lotnicze. Także nawet te informacje mogą do nas nie docierać, że lokalizacja Białegostoku czy województwa podlaskiego gdzieś utknęła w martwym punkcie, ponieważ taka informacja nigdy nie dotrze, jeśli lokalizacja nie była brana pod uwagę. Wystarczy wziąć do analizy mapę Polski i zobaczyć, gdzie lokalizują się nowe fabryki, nowe miejsca pracy. Na przykład Google Center na Europę pod Wrocławiem, czy fabryka telewizorów, fabryka ekranów, nowe duże inwestycje po kilka tysięcy miejsc pracy lokalizowane są w pobliżu lotnisk komunikacyjnych. Takiego u nas lotniska nie ma i my się nigdy nie dowiemy, ilu inwestorów zrezygnowało z naszej lokalizacji tylko dlatego, że zabrakło tego właśnie elementu infrastrukturalnego.
Rozumiem, że to stanowisko jest w trosce o rozwój regionu, stanowisko Podlaskiego Klubu Biznesu. A jakie korzyści to lotnisko na Krywlanach dałoby samym przedsiębiorcom zrzeszonym w Podlaskim Klubie Biznesu? Bo mówimy tu o inwestorach potencjalnych, a jakie dałoby korzyści tym już istniejącym?
Łatwiejszy dostęp kontrahentów zagranicznych. Mamy wiele firm na Podlasiu, które mają swoich klientów rozsianych nie tylko po Europie i po świecie i słyszymy niejednokrotnie o tym. Ja osobiście, kiedyś będąc na nartach w Szwajcarii, spotkałem człowieka, który robi interesy w naszym województwie i lata swoim prywatnym jetem do Grodna i z Grodna przejeżdżał wcześniej, kiedy nie było jeszcze pandemii, przez granicę do Białegostoku. No wydaje się to trochę kuriozalne, ale osobiście zupełnie przez przypadek spotkałem takiego przedsiębiorcę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rozwój gospodarczy to nie tylko kwestia lotniska dla przedsiębiorców. Moim zdaniem takie lotnisko powinno również służyć wszystkim mieszkańcom miasta Białegostoku. Na czym to polega? Tanie linie lotnicze latają do Lublina, do Rzeszowa, pod Olsztynem, lotnisko Szymany oraz do wszystkich miast wojewódzkich. Mieszkańcy tych miast mają możliwość do Londynu, do Rzymu, do Paryża, do Brukseli za 200-300 zł. I to jest podnoszenie standardu życia ludzi. To jest niezwykle ważne. Rozwój gospodarczy jest istotny, ale podnoszenie standardu życia ludzi, obywateli jest również ważne. I kiedyś w przyszłości ja sobie wyobrażam, że to lotnisko powinno również mieć takie funkcje dostępności komunikacyjnej tanich linii lotniczych, a te potrzebują długości pasa około 2300 metrów.
Podlaski Klub Biznesu apeluje do władz województwa i do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o, cytuję, merytoryczne wsparcie i dialog w rozwiązaniu problemu uruchomienia pasa startowego na Krywlanach. W jaki sposób mogą pomóc władze województwa?
Chodzi o to, że las, który wyrósł dookoła lotniska, który istnieje od kilkudziesięciu lat, jest naturalną przeszkodą lotniczą. Rozumiem też sytuację lasów państwowych, ale moim zdaniem ta merytoryczna rozmowa, to merytoryczne spotkanie powinno wykazywać z obu stron zrozumienie dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Lasy państwowe rozumiem, ale co miałyby w tej sytuacji robić władze wojewódzkie? Rozumiem, że to forma władze mediacji,
władze wojewódzkie,
tak?
Mogą być swego rodzaju katalizatorem czy mediatorem w tych rozmowach. Tak jak mówię, każda strona ma swoje argumenty, ale po to, żeby rozmawiać i rozpatrywać, jak można rozwiązywać problemy, naszym zdaniem potrzebna jest dobra wola wszystkich stron po to, ażeby strony usiadły przy jednym stole i mogły te problemy rozwiązywać.
Podlaski Klub Biznesu zajmuje się nie tylko infrastrukturą lotniczą, ale także infrastrukturą drogową i tutaj zauważacie także pewne braki, które należałoby w województwie podlaskim uzupełnić.
Tak. Podlaski Klub Biznesu wystosował pismo do pana premiera Morawieckiego z prośbą o zajęcie się tematem drogi relacji Białystok-Augustów-Suwałki, ponieważ Podlaski Klub Biznesu i przedsiębiorcy są za tym, ażeby przebieg drogi szybkiego ruchu Via Carpatia przebiegał tak, jak w tej chwili jest to zorganizowane, czyli przez Ełk, Grajewo i Białystok do Lublina, ale naszym zdaniem niezbędne jest połączenie drogowe w kategorii drogi szybkiego ruchu 2+2 na trasie Białystok-Augustów-Suwałki, ponieważ zarówno Augustów, jak i Suwałki są bardzo ważnymi ośrodkami i kulturalnymi, i gospodarczymi dla województwa i te miasta są bardzo istotne, żeby były połączone drogą 2+2. Takie pismo wystosowaliśmy, dostaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że pismo Podlaskiego Klubu Biznesu zostało skierowane już do rozpatrzenia przez Ministerstwo Infrastruktury. Mamy nadzieję na pozytywne jego rozpatrzenie. Wiem również, że posłowie ziemi podlaskiej różnych opcji są również za tym, ażeby to połączenie drogowe Białystok-Augustów-Suwałki zostało zbudowane w standardzie drogi 2+2.
Są za tym parlamentarzyści, są za tym też samorządowcy z naszego regionu i chyba każdy mieszkaniec, no bo kto jeździ z Białegostoku do Suwałk, choć czasami to widzi, jak ta droga wygląda, a to przecież połączenie dwóch największych miast. Jest też po drodze Augustów, znane ze swoich walorów turystycznych i my wszyscy to wiemy w województwie podlaskim. Myśli pan, że ta argumentacja trafi też do osób odpowiedzialnych za to w Warszawie?
Mam taką głęboką nadzieję. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że oprócz Podlaskiego Klubu Biznesu, gdzie działam od dawna, również zaangażowany jestem w ogólnopolską organizację PTG, Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Również to towarzystwo wystosuje pismo do władz centralnych z prośbą o zajęcie się bardzo ważnym tematem dla naszego województwa.
To teraz chciałbym porozmawiać z Wojciechem Strzałkowskim, nie prezesem Podlaskiego Klubu Biznesu, a przewodniczącym Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok.
Proszę.
Co pan czuje, kiedy pan patrzy na tabelę piłkarskiej Ekstraklasy?
Smutek, rozczarowanie, niechęć. Jeszcze może kilka innych negatywnych skojarzeń by mogło mi przyjść do głowy, ale cóż możemy na to poradzić? Wybór dwóch ostatnich trenerów nie był może najtrafniejszy. Zarówno trenera Petewa, który ogólnie jest dobrym trenerem, ale jakoś nie udało mu się pobudzić naszej drużyny do uskrzydlenia, do takiej gry, ażeby spełnić oczekiwania kibiców i oczekiwania akcjonariuszy i zarządu. Zarówno trener Zając, którego bardzo pozytywnie oceniliśmy na początku, ponieważ ma dużą wiedzę teoretyczną, duży nacisk kładł na strategię, natomiast również czegoś zabrakło. Moim zdaniem zabrakło tej części wysokiej motywacji drużyny i niestety skończyło się jak się skończyło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale obiektywnie patrząc na ostatnie 10 lat, to jest najlepsze 10 lat w stuletniej historii naszego klubu. Od 2007 roku nieustannie Jagiellonia jest w Ekstraklasie. Takiego okresu nigdy nie było wcześniej. No już nie wspominam 2010 roku Pucharu Polski czy Super Pucharu Polski, dwukrotnie wicemistrza Polski. Powtarzam jeszcze raz, ostatni sezon i przedostatni. Nie jesteśmy zadowoleni, zrobimy wszystko, żeby te wyniki poprawić.
Czyli całą odpowiedzialność za złe wyniki ponoszą ostatni trenerzy, czy zarząd Jagiellonii, władze też poczuwają się trochę do odpowiedzialności?
Trenerzy, zarząd, rada nadzorcza, akcjonariusze, zawodnicy, najmniej kibice.
To co w takim razie nie zagrało, powiedzmy, w tej sferze zarządzającej klubem?
Moim zdaniem mamy na tyle dobry skład personalny, drużyny, że powinniśmy się znajdować co najmniej w górnej ósemce i ja byłbym, no może nieszczęśliwy, ale zadowolony, gdybyśmy byli na miejscach pucharowych. Moim zdaniem mamy personalny skład na takie wyniki. Moim zdaniem zabrakło motywacji. Ta drużyna to są naprawdę dobrzy zawodnicy. Zabrakło gry zespołowej, współpracy i motywacji.
To kiedy kibice mogą poznać nazwisko nowego trenera?
Jagiellonia tym razem postanowiła się nie spieszyć i skorzystać z usługi profesjonalnej firmy doradczej, która na nasze zlecenie przygotuje, mam nadzieję, że już niedługo, dokładną analizę osób, które są dostępne, trenerów, którzy są dostępni, powtarzam, a nie teoretycznie możliwi, tylko dostępni dzisiaj jako szkoleniowcy Jagiellonii Białystok. Skorzystamy z tej firmy doradczej i na podstawie opracowania tego, które nam dostarczy, podejmiemy decyzję wszyscy jako Rada Nadzorcza.
Skąd taki pomysł? Bo to dość, trzeba przyznać, nowatorskie rozwiązanie na polskim rynku.
Czytam artykuł, wywiad z tą firmą i ta firma potwierdziła, że Jagiellonia jest pierwszą drużyną w Polsce, która zdecydowała się na skorzystanie z usług tej firmy doradczej. Ja nie chcę powiedzieć o trenerze Petewie i Zającu źle, że to były totalne pomyłki. Nie wracajmy do tego. My nie chcemy takich pomyłek popełniać, a żeby zatrudniać trenera na pół roku. Ja bym chciał, żeby trener, który zostanie wybrany, żeby pracował u nas 2, 3, 4, a najlepiej 10 lat i osiągał sukcesy. Ale jeśli sukcesów nie ma, no to niestety. To się zmienia albo zawodnika, albo trenera. W zasięgu tego trzeciego, czwartego czy piątego miejsca Jagiellonia zawsze powinna się znajdować, a w przypadku ostatnich dwóch sezonów stało się zupełnie inaczej, co dla nas jest dużym rozczarowaniem.
Rozumiem, że tutaj pomoc ma też dział scoutingu, który niedawno powstał.
Tak jest. Wydział scoutingu i analiz, a żeby opierać się, jeszcze raz powtarzam, opierać się, a nie ktoś za nas ma podejmować decyzję, czy komputer, jak widziałem w jakichś prześmiewczych wywiadach, że komputer za Jagiellonia podejmuje decyzję, a nie. Analizy mają wspierać proces decyzyjny, a nie zastępować. Mają pomagać.
Mówi pan o planach Jagiellonii, ale może się okazać, że wkrótce Jagiellonia straci swojego sternika, bo chodzą takie słuchy, że prezes Kulesza jest zainteresowany kandydowaniem w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.
O to trzeba pytać pana Kuleszę, ale takie pogłoski krążą w środowisku piłkarskim. Ja osobiście uważam, że pan Kulesza byłby najlepszym kandydatem na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak wiadomo, prezes Boniek nie może tej funkcji pełnić, ponieważ pełni tę funkcję dwie kadencje. I z osób, które znam, uważam, że kolega, wspólnik, prezes Jagiellonii byłby kandydatem najlepszym, ale powiadam jeszcze raz, ta decyzja należy tylko i wyłącznie do pana Cezarego Kuleszy.
To zakładając optymistycznie dla prezesa Kuleszy, jeżeli tak by się stało i zostałby faktycznie prezesem PZPN-u, to co wtedy z Jagiellonią? Kto obejmuje tutaj stery?
Rozważamy taki wariant, że prezes Kulesza odejdzie i będzie kandydował na prezesa PZPN-u. W tej sytuacji mogę już państwu zdradzić nasze plany. Otóż obecny członek zarządu i wiceprezes pani Agnieszka Syczewska, który pełni również funkcję dyrektora generalnego, pełni tą funkcję od ponad 10, 12 chyba lat i bardzo dobrze sprawuje się na tym stanowisku i nie widzę powodu, ażeby zatrudniać jeszcze kolejną osobę jako członka zarządu. Przypomnę tylko, że od dłuższego czasu, od wielu już lat, Rada Nadzorcza aktywnie wspiera zarząd i prezesa Kuleszę w decyzjach i w tym wypadku będzie tak samo, czyli nie zamierzamy zatrudniać nikogo nowego. Uważamy, że pani Syczewska plus osoby z Rady Nadzorczej i wśród akcjonariatu wystarczą, ażeby zarządzać klubem.
Kobieta przy starach klubu piłkarskiego, byłoby to ciekawe i dość rzadko spotykane zjawisko, aczkolwiek jak najbardziej jestem za. To na koniec pytanie do pana jako konsula honorowego Chorwacji. Wakacje coraz
tak
bliżej. Jak tam sytuacja epidemiczna u naszych przyjaciół znad Adriatyku?
Poprawia się, tak jak w całej Europie. I ja mam nadzieję, że ilość zaszczepionych osób zarówno w Polsce, w Chorwacji, jak i w Europie pozwoli nam na to, ażeby w te wakacje bardziej intensywnie podróżować nad Adriatyk do Chorwacji, do innych krajów basenu Morza Śródziemnego, ażeby w końcu kontaktować się z ludźmi, wypoczywać, wychodzić na świeże powietrze bez masek. Mam taką nadzieję, biorąc pod uwagę ilość zaszczepionych osób zarówno w Polsce, jak i w Europie i głęboko wierzę w to, że społeczeństwo tego świata poradzi sobie z pandemią i będziemy mogli znowu normalnie się spotykać, czego widać ludzie potrzebują i oczekują tej normalności i powrócimy do normalności. A w tych wakacje liczę, że będziemy mogli coraz aktywniej uczestniczyć w podróżach na południe Europy. Zachęcam szczególnie gorąco do odwiedzenia Chorwacji.
Miejmy nadzieję, że będzie taka możliwość. Dziękuję panie prezesie za rozmowę.
Dziękuję również. Miłego dnia.